Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj w Konwersatorium jest Paweł Grad. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, Pawle.
Dobiegamy za Tomaszem Zakwinu, który mamy mu towarzyszyć w naszej przechadzce. Widzę, że Paweł Grad nie chce sobie wyobrażać biegania ze świętym Tomaszem. No dobrze, to odejdźmy od tej
zabawnej... Nie, on ponoć kroczył dosyć zabawnej... tak majestatycznie, raczej chodził.
Właśnie,
biegał,
więc... tak nie trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mogli nie nadążyć krokami, bo co do naszych...
Może być, że nie pasować do jego, wiesz, tak, dostojeństwa, gdy kroczy.
Mogłoby natomiast... być rzeczywiście też czasami niestosowne. No, ale w każdym razie, chcemy podążać, umówmy się, że będziemy podążali śladami Tomasza Zakwinu w naszej rozmowie, a dzisiaj tematem, który podejmujemy z takiej codzienności, w stylu konwersatorium jednak go podejmujemy, to jest temat jednostki i społeczeństwa. Takie zagadnienie, ono może brzmieć teoretycznie, bo to jest problem bardzo ciekawy, teoretyczny, ale ciągle nas dotyczy praktycznie, życiowo, w mnóstwie sytuacji, w których po pierwsze trzeba ustalić, czy społeczeństwo albo jakaś zbiorowość to jest po prostu efekt takiego matematycznego dodawania.
Agregat.
Tak, agregat. Tak, że po prostu się dodają jednostki, ktoś się decyduje, to się dodaje, ktoś się nie decyduje, to się nie dodaje. To jest w jedną stronę. A w drugą stronę, z kolei patrząc z perspektywy całości na jednostkę, no to jest z tamtym pierwszym związane pytanie, bardzo często się pojawiające, praktyczne, dramatyczne pytanie. Co może, tak, zbiorowość albo ktoś, kto strzeże dobra wspólnego zbiorowości, co może wobec jednostki, prawda? No to jest z kolei to pytanie, czy na przykład, nie chodzi tylko o kwestie jakieś prawne, granice jakichś upoważnień prawnych, tylko taki generalny problem moralny, etyczny, który jest w dobie różnych wojen nieraz intensywnie stawiany, ale nie tylko wojen, no niedawno problem epidemii, prawda, czy pandemii, no, tak. No mnóstwie różnych sytuacji, które trzeba powiedzieć, no dobrze, z jednej strony od jednostki dużo zależy, co się będzie działo, jak się będzie działo z wspólnotą, z drugiej strony, czy wspólnota w takim razie, przewidując różne zachowania jednostek, może z jednej strony je ograniczać, a w przypadku jakiejś skrajnej sytuacji dramatycznej, no wiemy o tym, że może ryzykować życiem jakichś jednostek, wysyłając je na front, wysyłając do walki, prawda, nie tylko tej militarnej, czasami do walki no, z chorobą na przykład, prawda? Gdy to teraz już wiemy bardzo dobrze, może kończyć się po prostu bardzo poważnym ryzykiem dla tego, kto jest zaangażowany bezpośrednio. To są wszystko problemy praktyczne, ale muszę ci powiedzieć, Pawle, że w moim życiu to problem jednostki i społeczeństwa pojawił się, że pozwolę sobie na taki moment gawędziarski, pojawił się dlatego, że w młodości wczesnej ktoś mi opowiedział, że istnieją takie dwie skrajne ideologie XIX wieku, taki indywidualizm liberalny, a po drugiej stronie kolektywizm, jak się wtedy jeszcze w starym języku mówił, kolektywizm marksowski, albo właśnie również dopowiadając komunistyczny, czy jakiś taki. No a tymczasem właśnie istnieje taka ulubiona trzecia z kolei.
Tak, jak to zwykle u Tomasza.
Jak zwykle u Tomasza, która nie jest ani jednym, ani drugim. No dobrze, to ładnie brzmi, ale ta trzecia droga, to by na czym polegała? Co to jest?
No, zwykle tego typu syntezy u ludzi, co bardziej podejrzliwych, budzą taką podejrzenie, że są zbyt proste. Tak? Bo to jakby, gdyby to było takie proste, że można po prostu wybrać sobie najlepsze elementy obu skrajności i mieć ciastko, zjeść ciastko, no to właściwie po co byłby cały spór? To znaczy... Jak rozumiem, pytasz o to w kontekście Tomasza, tak? Bo to tutaj sugestia zawarta jest taka, że właśnie w Tomaszowej koncepcji właśnie społeczeństwa, może trochę też polityki, tak? Rozumianej tak po arystotelejsku właśnie, niekoniecznie jako nauka może o państwie, ale właśnie bardziej o społeczności, miałaby taka droga środka być zawarta. No, sobie to jeszcze sproblematyzujemy, ale może zacznijmy od takiej właśnie, może trochę naiwnej tutaj charakterystyki. No więc wydaje się, że przynajmniej w takim popularnym wykładzie, który do mnie dotarł, tak, że miałoby to wyglądać w ten sposób, że u Tomasza z jednej strony zaczyna się od wypowiedzenia takiej zasady, zresztą przyjętej od tradycji, z rzymskiej tradycji prawnej, tak, że prawa, czyli to, co zasadniczo reguluje reguluje życie wspólnoty, czy prawo stanowione. Ustanowione nie z uwagi na dobro prywatne pojedynczego człowieka, tylko ze względu na dobro ogółu. Co więcej, że dobro jednostki nie jest, cokolwiek miałoby to znaczyć, tak, nie jest to tym dobrem ostatecznym. Mówiąc inaczej, że ostateczna celowość, która uzasadnia również działanie jednostek, to jest ta celowość, którą wyznaczają cele całości, której ona należy, czyli społeczeństwa. Tak? Czyli no jest taka tutaj zasada, powiedziałbym, no, użyjmy tego słowa, tak, kolektywistyczna, tak, że uznaje się, że w porządku uzasadnienia tego hierarchii dóbr, dobra społeczności, społeczeństwa są pierwsze i dopiero w ich świetle jakby te dobra jednostki nabierają celu. No ale, więc gdybyśmy na tym poprzestali, no to oczywiście wywołuje w ludziach obdarzonych wrażliwością taką, myślę, wolnościową czy liberalną, a powiedzmy sobie szczerze, że w mniejszym lub większym stopniu, czy tego chcemy, czy nie, wszyscy nimi dzisiaj jesteśmy, tak? Zwłaszcza właśnie po doświadczeniach różnych złych kolektywizmów. Był taki odruch, że no, to nam jakby się wydaje, że taka zasada pozostawiona sama w sobie po prostu prowadziłaby do takiej tezy właśnie marksowskiej, tak, że jednostka niczym, prawda, społeczeństwo, całość, tak, wszystkim no i że to jakby otwierałoby drogę do jakichś potwornych nadużyć. U Tomasza w związku z tym mówi się, że pojawia się ten element, który ma równoważyć tą zasadę, czy jakby, albo nie tyle równoważyć, co jakby, jakby jest tak samo częścią tej samej teorii, ale powoduje, że wzięta w całości, ona jakby ma pewne zabezpieczenia przed tym nadużyciem. Po pierwsze, mówi się o tym, że być może są jakieś, no właśnie, dobra podstawowe, których jednak społeczeństwo nie może odebrać po prostu, tak? Znaczy, że jakby są jakieś tutaj, i to jest ten argument, który myślę szczególnie rezonuje w tych nowoczesnych odczytaniach Tomasza, takich w kategoriach praw naturalnych, tak? Że są pewne prawa podstawowe, właśnie godność osoby ludzkiej, godność życia, która jakby powoduje, że no, pewne rzeczy społeczeństwo nie może zrobić człowiekiem. To jest jedna rzecz. No a druga rzecz jest taka, że mówi się, i to jest myślę bardziej ryzykowne stwierdzenie, że tak naprawdę nie ma żadnej sprzeczności, bo prawdziwe szczęście jednostki polega na tym, że ona sobie uświadamia, że jej szczęście polega właśnie na tym, że realizuje się w obrębie pewnej całości. To dlatego jest ryzykowne, że moim zdaniem nieumiejętnie przedstawiona ta zasada brzmi zupełnie tak samo jak spinozjańsko-marksistowska zasada, że wolność to uświadomiona konieczność, tak? Czyli no, odczuwasz może pewien problem z tym, że coś ci się wydaje opresją społeczeństwa, ale gdybyś zrozumiał naturę tego prawa, które na ciebie nakładamy, to byś uświadomił sobie, że właściwie to najlepsze, co mogło cię spotkać. To oczywiście jest pewna karykatura. Natomiast na pewnym poziomie wydaje mi się to jakby ważna intuicja, tak? To znaczy, że nie tylko na społeczeństwo nałożone są pewne ograniczenia w postaci dóbr podstawowych, ale też na nasz egoizm są nałożone takie ograniczenia, które powodują, że my możemy jakby zrozumieć samych siebie, swoje własne cele, szczęście, dopiero w świetle tej całości. To jest pewna taka konieczność, no właściwie metafizyczna, tak? Która przekłada się na pewno, na pewne prawo takie psychologiczne, czy jakieś, nie wiem, powiedzmy, etyczne.
To wszystko wyjaśniłeś, ale tak jak powiedziałeś, to jeszcze trzeba będzie niektóre z tych rzeczy sproblematyzować. To, co tutaj rozważamy, oczywiście nie wynika wyłącznie z tego wiszącego nad nami, czy nad historią w miarę niedawną jakiegoś napięcia między totalitaryzmami a demokracją, czy liberalizmem, bo to jest oczywiście ta perspektywa, która zaraz się pojawia w różnych dyskusjach, ale można powiedzieć, że to w swoistej genealogii, tak, tego problemu, no to stępując niżej, to właściwie przez całe dzieje mamy, sięgając tego, co wiemy też i o starożytności, mamy z jednej strony właściwie pierwotne, wydaje się jakoś najczęściej występujące przeświadczenie o tej wyższości całości społecznej. Znaczy, jak powiedzieć, to jest coś, na czym została zbudowana wielkość wszystkich tych cywilizacji, które podziwiamy z odległości, na odległość, tak? Ja mogę powiedzieć, że Rzym, Grecja, tak? To są piękne rzeczy, ale one zaistniały dlatego, że istniał brutalny konsensus co do tego, że człowiek jest obywatelem. Człowiek jest obywatelem. Tak. Człowiek po prostu istnieje dlatego, że mieszka wsparcie. Człowiek istnieje, bo jest obywatelem Aten. Dumnym obywatelem wolnych, demokratycznych Aten. Ale to jest jego świat. To jest jego, można powiedzieć, to jest jego istnienie. Prawda? I teraz wszyscy, którzy w jakimś sensie próbowali się od tego odbić, albo kończyli na swoistym, takim elitarnym, takim epikurejskim zamknięciu się w jakiejś prywatności, ale i tak musieli oddawać swoje w życiu obywatelskim, no albo takie próby dionizyjskich, anarchicznych buntów, tak, jakiegoś wychodzenia właśnie, które z kolei dzisiaj bardzo łatwo opisujemy, bo są nam prawie codziennością, to w imieniu jednostki i tak dalej, i tak dalej.
Powiedzmy sobie, że te momenty dionizyjskie miały miejsce tylko tam, gdzie społeczeństwo na to pozwalało. Co by nie mówić o jakichś, prawda, stowarzyszeniach, czy ruchach, czy nawet nie misteriach, to jednak to nie były projekty rewolucji totalnej, które miała zmienić porządek społeczny jako taki, tylko działy się wtedy i w taki sposób, który, na który społeczeństwo jakby w sensie pozwalało, ale przynajmniej dawało przyzwolenie.
Można powiedzieć, że w jakimś sensie, no nie, ja nie powiem, że nie ma jakichś innych przypadków, zawsze ktoś gdzieś coś wydobędzie, ale powiedzmy, że w skali takiej wielkiej odmiany rzeczy, takim nurtem w jakimś sensie budującym jakąś alternatywę. Pojawia się dopiero chrześcijaństwo jako propozycja dla wszystkich, nie jako propozycja jakiegoś częściowego, aspektowego wyłączenia się niektórych z polityki, tylko chrześcijaństwo przynajmniej na początku jest odbierane jako, tak, jako taka masowa, dana wszystkim duchowa alternatywa, przekonanie, że Cezar nie jest Bogiem, świat własnej patrii, własnej ojczyzny nie jest sakralną taką rzeczywistością, której w całości trzeba się rozpłynąć, tak, oddać się, tylko jest coś innego. Ten taki problem, który pewnie też go dzisiaj dobrze nie rozumiemy na ogół. Czasami się mówi o takim chrześcijańskim anarchizmie, tak, umiejętności powiedzenia nie, tak, w różnych miejscach polityce, ale to przecież nigdy nie był, mówię teraz o motywacji chrześcijańskiej, nigdy nie był w sensie ścisłym, nie był to bunt jednostki, tak, tylko było to przekonanie, że istnieje jakaś wyższa całość, tak, której po prostu polityka ziemska nie obejmuje.
Tak, to więcej ta całość była opisywana sama w kategoriach politycznych, czy w sensie, że w kategoriach pewnej społeczności właśnie świętych, znaczy jakby to jest też element tej, nie wiem, czy metafory, czy powiedzmy tezy teologicznej, tak, może nazywać to się literalnie, tak, o dwóch królestwach jednak.
No właśnie, takim, które w imię jednego z nich wolno niekiedy w konkretnych warunkach odrzucić uroszczenia drugiego.
Tak, tak, ale nie jest to jakby zasada też tego istnienia, tak, że one jest powołane po to, żeby zniszczyć po prostu ziemskie królestwa.
Wracamy do rozmowy o jednostce i społeczeństwie. Na różne sposoby sprawę rozjaśnialiśmy i problematyzowaliśmy równocześnie przed przerwą. Ja myślę, że to, co ty w tej wcześniejszej fazie naszej rozmowy opisywałeś jako fundament rozumowania Tomasza Zakwinu w tej sprawie, to jest ta słynna zasada całości, tak? Znaczy słynna, nie wiem, kto o niej słyszał, ale w pewnym momencie ona się na horyzoncie pojawia. Zasada całości, której zdaje się w większości współczesnych wykładach nauki świętego Tomasza tak się nie nazywa, albo w ogóle jej nie ma.
Zawsze mi się zdawało, że ty jesteś od tego, tak przyszły z piłkę większym specjalistą. No ja bym mógł to powtórzyć, to co mówiłem na początku. Znaczy jak zwykle tak się ja to rozumiałem. Zwykle ta zasada jest przedstawiana właśnie w taki sposób, jak mówiłem w pierwszej części naszej rozmowy. Znaczy mówi się, zaczyna się od tej tezy o pierwszeństwie, o pierwszeństwie, czy tak na poziomie metafizycznym, tak? Pierwszeństwie całości nad częścią, a przechodząc na poziom już bardziej właśnie konkretny, w tym sensie tutaj społeczny czy etyczny, no to nad pierwszeństwem dóbr i celów społeczności i dobra wspólnego nad dobrami i celami jednostek. Chociaż wydaje mi się, że na tym ta zasada się nie może kończyć właśnie, bo powinna jeszcze obejmować tą tezę, która, to jest właśnie pytanie, możemy się zastanowić, jak to właściwie u Tomasza jest, ale tą tezę, która pokazywałaby, dlaczego, znaczy w jaki sposób tak rozumiane, jeśli tak będziemy rozumieli drugą zasadę, która pokazywałaby, dlaczego mimo wszystko, jeśli nawet tak zrozumiemy cele i dobre jednostek, to nie ryzykujemy tego, że pragnienia jakby naturalne w pewnym porządku, też jakby właśnie prywatnym, naturalne, nie będą niezaspokojone, tak? Czy będą wręcz po prostu no, głęboko sfrustrowane, bo się okaże, że jednostka musi się po prostu w taki sposób poświęcić do całości, że jej własne, tak? Jednak jednostka jest pewną też całością w sobie, prawda? I jej własne cele pozostaną nie zaspokojone.
No tak, to rzeczywiście to jest ta trudność, która eksplodowała w wieku totalitaryzmów, o tym wspominaliśmy. I pewnie to jest powód, dla którego o tej zasadzie całości w ogóle mówi się bardzo ostrożnie. Ja pamiętam taką jakąś sesję filozoficzno-społeczną, na której pozwoliłem sobie wspomnieć o zasadzie całości i wywołało to natychmiast głosy, może nie sprzeciwu, ale takiego niepokoju właśnie u osób, które zajmują się na co dzień studiowaniem, analizowaniem myśli Akwinaty, bo oni bali się, że rzeczy, które już zostały przez nich bardziej personalistycznie omówione, to one tutaj znowu są wydobywane.
Powiedzmy sobie też, że właśnie w takim optymistycznym wykładzie, tak miałem wrażenie przynajmniej, no często tutaj przywołuje się ten sam argument, który jest jeden z podstawowych argumentów właśnie takiego nowoczesnego neotomizmu, znaczy argumenty z autonomii, porządku doczesnego. W tym wypadku to mam taką postać, że jest jakby, czy analogicznie wnioskuje się autonomię jako porządku jednostki. Znaczy mówi się, że następuje jakieś takie odkrycie, często właśnie łączy się z personalizmem, które nam pokazuje, że ta zasada całości ma bardziej taki charakter pragmatyczny, czy że jest jakby, albo inaczej, jest w sposób względny, czy jest taki porządek względem którego oczywiście są pewne dobra całości czy społeczeństwa, które są niesprowadzalne do dobra jednostek. I co więcej, to jest też jedno z założeń personalizmu właśnie, tak? Które nie jest jednak, przynajmniej się tak zawsze próbował pozycjonować, że nie jest po prostu indywidualizmem, który raczej był krytykowany z pozycji personalistycznych. No to przecież była podstawowa jedna z podstawowych, to jest Muniera, który był w pewnym sensie socjalistą, tak? I jednostka, to zwłaszcza w procesie jakby taki z punktu widzenia jakby potrzeb edukacji, tak, wykształcenia się tym mówi, że jednostka po prostu potrzebuje społeczeństwa po to, żeby dojrzeć do swojej pełni i ta pełnia chyba jednak dla personalistów jest mimo wszystko, no, chyba jednak stoi wyżej jako pewien cel niż jakby dobro całości, no, ale jednocześnie dobro całości jest tym koniecznym warunkiem, że więc jakby tutaj w ten sposób próbuje się tą równowagę osiągnąć. No jak rozumiem u Tomasza jednak ta zasada całości w przymiarze oryginalnym jednak ma troszkę inny tutaj sens, mocniejszy, że jednak z takiego powiedzmy obiektywnego, nie prywatnego punktu widzenia to dobro całości jest większe. Natomiast wiesz, ja tylko jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Wydaje mi się trochę może nam pomoże przesunąć dyskusję na takie tory. Mi się wydaje, nie wiem, czy, ja uważam, że w gruncie rzeczy sprzeciw wobec zasady całości ma charakter wyłącznie taki, powiedziałbym, pragmatyczny. To znaczy, ja jednak jestem głęboko przekonany, że gdyby się ci wszyscy teoretycy głęboko zastanowili, to dla każdego jest oczywiste, że ta zasada jest prawdziwa. Znaczy jakby z metafizycznego punktu widzenia i jakby z punktu widzenia jakichś takich, powiedzmy, właśnie zakorzenionych w metafizyce norm jakby racjonalności, to po prostu tak jest. Zresztą jak mówiłeś o tym podziwie, który mamy dla danej cywilizacji, myślę, że jak ludzie coś podziwiają jadąc do Aten, to podziwiają właśnie to, że podziwiają pewną całość, która nie jest po prostu agregatem jednostek, tylko widzą w tym manifestację pewnego dobra, które nie jest sprowadzalne do nawet sumy, tak? Dóbr jednostkowych. Że to nie jest tylko jakby kolektywny wysiłek. Ale zmierzam do tego, że tak naprawdę sprzeciw jest w sensie pragmatyczny, że nawet jeśli ludzie akceptują tą tezę metafizyczną, to uważają, że w praktyce jeśli chcemy na tym zbudować na przykład jakieś państwo, to zagrożenia są tak duże, że lepiej się na nie nie powoływać, bo to niesie samo zbyt duże ryzyko po prostu nadużyć i jedna i druga strona się zgodzi, że to jest prawda, ta zasada całości, ale jak zwykle problem jest z aplikacją. Znaczy jakby to, co się nie zgadzamy, to nie jest sama zasada, tylko to, jakie konsekwencje powinniśmy z niej wysunąć, tak?
Rozumiem. To znaczy podpowiadasz, że jest tak, trochę jak na wielu innych bardzo konkretnych polach. No na przykład, nie wiem, rozmowa o patriotyzmie. No, patriotyzm to jest właśnie takie na przykład już zawężenie dyskusji, którą teraz prowadzimy. Bo to jest znowu pytanie o to, czy są jakieś rzeczy, które bardziej powinny nas skoncentrować, skupiać we wspólnotę, czy stają się czymś bazą wyjściową dla wszystkich w danej grupie. I można powiedzieć tak, z jednej strony sentymenty patriotyczne są bardzo szerokie, z drugiej strony bardzo często jak się tylko wyjdzie poza taką bańkę najbardziej zdecydowanych patriotów, to zaraz jednak ludzie mówią, no tak, ale jest taka jednak trochę trzeba się, jest takie ostrzeżenie, że to jest może jakiś, zaraz za chwilę będzie faszyzm, zaraz za chwilę tak. Będzie jakiś szowinizm, a co mi to przypomina, harcerstwo mnóstwo harcerzy w mundurach i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te, czyli to, o czym mówisz, rodzaj alertów, które wynikają z tego, że jesteśmy tak. po wielu różnych, rzeczywiście niewyobrażalnych szaleństwach, bardzo obolali. I wiele z tych obolałości społecznych ma dzisiaj postać takich niesprecyzowanych traum, tak? Takich przeświadczeń, że właśnie, że lepiej się nie zbliżać do czegoś, co może boleć, tak? Ale nikt nie musi sprawdzać, czy to boli, czy nie boli.
Wiesz co, ja nie wiem, może teraz będę ryzykował, ale jakby sięgając po ten przykład, ale właśnie sięgnijmy jeszcze po przykład sporów o przepisy sanitarne, tak? Mhm. Bo ja bym powiedział, że większość ludzi, którzy na przykład staje na stanowisku, że regulacje, które były w Polsce tu wprowadzone, były jakimś zamachem na ich wolność, w gruncie rzeczy tak naprawdę myślę, że akceptuje raczej zasadę całości. To widać po tym, że są często ludzie o zdecydowanych przekonaniach patriotycznych. Tak? Że ludzie, którzy na przykład myślę, tak mi się wydaje, że zapytanie o to, czy w godzinie próby ojczyzna ma prawo oczekiwać poświęcenia życia od jednostki. Na przykład gdyby Rosja nas napadła, powiedzieliby oczywiście, tak, ja bym poszedł walczyć, bo są gorliwi patrioci. Natomiast takich, powiedzmy, prawdziwych libertarian, którzy dochodzą do końca w tym szaleństwie i twierdzą, że właśnie jednostka nie ma żadnych zobowiązań wobec społeczeństwa, no tam myślę, jest niewielu. I na tym, moim zdaniem, polega, tak mi się wydaje, kłopot w tej dyskusji, że właśnie argument, jeśli ktoś tak się zachowuje, czy ma taką postawę, ale jednocześnie w dyskusji o, na przykład, noszeniu masek formułuje argument taki, że to jest niedobre, że państwo nakazuje, bo to jest zamach na jego wolność, moim zdaniem tak naprawdę formułuje zły argument nawet z punktu widzenia swojego stanowiska. On powinien powiedzieć, że tak myślę, że to jest niedobre, bo to jest po prostu nieskuteczne, niepotrzebne. Powinien odwołać się do jakby uzasadnienia na poziomie konkretnego dobra i celowości, a nie negować samą zasadę, którą tak naprawdę moim zdaniem w gruncie rzeczy uznaje, no bo jakby, i to jest zresztą moim zdaniem proces charakterystyczny, że w tych dyskusjach, to samo spojrzenie aborcję, tak? Zamiast dyskutować na poziomie rzeczowym, co jest zresztą trudne, bo spór o to, czy z pewnego punktu widzenia, tak, ile można dyskutować o tym, czy maska jest skuteczna, czy nie, albo czy płód jest dzieckiem, prawda? Lepiej, czy wygodniej jest zaatakować, zalicytować wyżej, powiedzieć, że ktoś, kto na przykład staje na stanowisku, że jednak płód jest człowiekiem, w związku z tym należy mu się ochrona prawna, nie tylko jakby, to właściwie nieważne, że on stawia jakąś dziwną tezę metafizyczną, ważniejsze jest to, że on neguje jakby procedury liberalnej demokracji, bo to po prostu nie wolno takich postulatów robić, no bo co? No bo państwo nie ma prawa oczekiwać od jednostek tego typu na przykład poświęcenia, tak? Czy takie, jak na przykład byłoby donoszenie tego typu, nie wiem, ciąży poczętej w jaki sposób, czy nie wiem, czy dziecka, które jest chore. No to jest, my znamy, jakiś taki uniwersalny mechanizm i to jest, my znamy, na tym tu polega jakby istota problemu. Nie na tym, że ludzie odrzucają zasady całości, bo my znamy, oni akceptują. Zresztą to jest nawet, my znamy, mądrość, która jest obecna w wielu takich podwyżkach psychologii, że mówi się o tym, że spełnienie prawdziwe polega na tym, kiedy człowiek uświadomi sobie jakby jakąś, nie wiem, w rodzinie, wśród znajomych, że on jest częścią większej całości. Także egoizm, tak, samo zaspokojenie jest postrzegane jako coś ostatecznie jałowego. Natomiast ponieważ zarzut o to, że jakby zamach na naszą wolność jest, znaczy ten zarzut wydaje nam się no, jednym z najmocniejszych zarzutów, jakie można sformułować, no to sięgamy po niego nawet jeśli tak naprawdę jest to w gruncie rzeczy zupełnie niepotrzebne i wystarczyłoby pozostać na poziomie sporu o to właśnie, czy maski są skuteczne, czy nie, albo czy rzeczywiście dzieciom należy się ta ochrona, bo czy poczętym, bo są oczywiście ludźmi, czy nie.
No i tak przeprowadziliśmy wysoki, metafizyczny temat do dzisiejszych społecznych emocji, a więc w pole, gdzie się toczy większość naszych sporów, to ja zaraz wytoczę inną armatę z tej samej dziedziny, ale to znowu po przerwie. Wracamy do rozmowy o jednostce i społeczeństwie. W naszych przechadzkach z Akwinatą dopytujemy o to, czy to jest kwestia jakiegoś wiecznego napięcia, konfliktu, czy raczej właśnie jakiejś możliwej do uzyskania harmonii. Przypominam, że przed przerwą udało nam się przepłynąć spory dystans między teoretyczną zasadą całości mój dzisiejszy rozmówca, Paweł Grat, stawia tezę, że w większości, jeśli byłaby już dyskutowana, to byłaby na ogół akceptowana zasada całości. Natomiast, że problemem jest tak naprawdę przeniesienie praktyczne, tak, tej zasady, że całość jest jakoś miejscem spełnienia dla części i że w społeczeństwie jednostka odnajduje się w swojej całości, że to zaczyna być problematyczne dopiero wtedy. Ja rozumiem, że właśnie należało powiedzieć dopiero wtedy, gdy jest niewygodne.
Coś takiego. Tak, tak, że jakby, no bo co ta zasada rozumiana jako pewna norma, na przykład, tak, norma etyczna, nazwijmy to, co nam ma nam uzasadnić? Ona ma nam uzasadnić to, że tak w ogóle, co do zasady, na pewnym ogólnym bardzo poziomie, na przykład całość, wspólnota ma prawo oczekiwać czegoś. Tak w ogóle, tak? No, tylko, że zwykle te spory, czy to będzie spór właśnie, nie wiem, czy państwo może rozpisać poprzez mobilizację, wysłać mnie na front wbrew mojej woli, czy państwo ma prawo ustanowić prawo, które będzie zakazywało aborcji, czy państwo ma prawo nałożyć na mnie ograniczenia w sprawie noszenia maseczek. No jeszcze można, nie wiem, w sprawach edukacji, tak? I tak dalej, i tak dalej. Żadna z tych decyzji nie wynika bezpośrednio po prostu z tej ogólnej zasady. Nawet jeśli ta ogólna zasada uzasadnia, że państwo tak w ogóle może to zrobić. Potrzebne jest jeszcze konkretne rozpoznanie, tak? To jest jakby na tym polega, jest to właśnie rola pewnego rozsądku, tak? Czyli jakby roztropności, że rozpoznajemy, że pewna konkretna sytuacja podpada pod pewną ogólną zasadę. Czyli rozpoznajemy, że w danej sytuacji dobro wspólne, to, które pojawia się w samej zasadzie całości, polega na tym, że właśnie to wprowadzimy pewne ograniczenie sanitarne. Albo, że wprowadzenie na przykład pozwolenia na aborcję tej zasady całości, czy tego dobra wspólnego nie narusza. Tak? Tu jest moment problemu, w tym rozpoznaniu konkretnym, takim po prostu w roztropności. Tak myślę, a nie w samym uznawaniu czy uznawaniu tej zasady. I w tym sensie, tak, myślę, spór pojawia się zawsze wtedy, kiedy okazuje się, że nasze rozpoznanie tego, co jest dobrem, no właśnie pytanie naszym, czy całości, tak? Nie zgadza się z tą decyzją społeczeństwa na przykład, która powołując się na zasadę całości między innymi, próbuje się jakoś wylegitymować. Zresztą to jest, moim zdaniem, dość ciekawe zastanowić się, czy ludzie, którzy opierają się, czują się w swojej wolności zagrożeni przez tego typu decyzje społeczeństwa czy państwa, czy to, co jest, uważają, że jest zagrożone, to jest ich po prostu indywidualne dobro? Czy też właśnie autentycznie troszczą się o dobro wspólne i uważają, że to jest w świetle też dobra wspólnego, nieuzasadnione, prawda?
Zgadzam się z tobą, jeśli chodzi o to że głównym polem sporów jest praktyka, a nie fundamenty teoretyczne. Niemniej, wydaje mi się, że istnieją również wyraźnie widoczne przypadki, w którym pewne zdefiniowanie praktyki w tej sprawie będzie oznaczało także zemstę, tak, i zniszczenie selektywne pewnych konkretnych zasad i pojęć, które przychodzą z teorii. Dlatego, że są zagrożenia.
Ludzie przestaną je akceptować de facto.
Tak. Uważam, że świetnym przykładem dlatego jest tajemnicza historia pojęcia sprawiedliwości, które oczywiście tu nie może być przedmiotem szerokiej rozmowy, bo ona jest swoją drogą niezwykle bogatym, potężnym zagadnieniem, ale mnie interesuje w tej naszej rozmowie jedynie w tym skromnym aspekcie, że mianowicie z takiego pięknego, bogatego, solidnego wykładu o sprawiedliwości, jakie pozostawili nam myśliciele wieków uprzednich, to w jakiś sposób niezwykły w wieku XX wyparowało pojęcie tej sprawiedliwości generalnej, tak, które tam swoją drogą w XIX wieku przerobiono na sprawiedliwość społeczną. I potem prawdopodobnie w walce ideologicznej między liberalizmem a socjalizmem ono zostało przypisane do instrumentarium socjalistycznego, tak? I w tym sporze zostało wyrzucone za burtę, tak? Jako dziecko socjalizmu przez zwycięski liberalizm. W tym przekonaniu, że samo pojęcie jest zagrożeniem. Oczywiście ono dalej funkcjonuje, ono jest, wraca w różne sposoby, ale gdy mówiłeś mi o tych ludziach, którzy z jednej strony są grzarliwymi patriotami, a z drugiej strony okazuje się w konkretnym sytuacji, można by odrzucają właściwie jakieś realizacje takiego patriotyzmu, który nie jest wyłącznie spontaniczną emocjonalnością jednostki, albo jakąś rekonstrukcją, ale jakimś konkretnym obowiązkiem społecznym, to trochę też coś takiego podobnego widziałem nieraz w sytuacjach, w których w środowiskach katolickich albo katolicko-prawicowych ktoś miał tak cały świat poukładany, że z jednej strony był przekonany, że taki idealny świat, jakim zapewne było średniowiecze, to był taki świat, że tam ludzie byli pełni inicjatywy, jedni się bogacili, drudzy nie bardzo, ale ci, co się bogacili, to mieli dobre serce, dawali więc na tacę i jałmużnę, no tak. Państwo się do niczego nie wtrącało i jakbyśmy dzisiaj mieli przywracać jakieś porządne, normalne stosunki, to znowu chodziłoby o to, żeby byli bogaci, którzy będą ewentualnie płacili, na pewno będą płacili, tak, na biednych, natomiast nikt nie będzie się wtrącał podatkami, tam nie będzie machał sprawiedliwością społeczną i tak dalej. Swoją drogą to bardzo ciekawe, bo myślę, że wielu z tych ludzi, gdyby przeczytało pewien fragment właśnie z Sumy Teologii Świętego Tomasza, gdzie on mówi właściwie o wtórnej prywatności dóbr, to znaczy, właśnie prywatne jest tylko używanie dóbr, a własność jest, jak on by powiedział, właśnie wspólna, tak? Bo to, to dramatyczne.
Dramatyczne. Dla naszego ucha brzmi to dramatycznie. Tak, nie, no ja się oczywiście zgadzam, że proces, o którym ja mówiłem, to znaczy proces, w którym ludzie zaczynają konstruować argumenty, które tak naprawdę są niespójne z ich głębokim przekonaniem, on może doprowadzać i doprowadza do sytuacji, w której oni przestają wyznawać te poglądy, nawet już niejawnie, tak, od których zaczynali, tak? No, zwłaszcza jeśli są ludźmi konsekwentnymi i wyciągają konsekwentnie wnioski z tego, co mówią, tak? Znaczy, można zacząć jako, prawda, zresztą ja myślę sobie, że to jest, na tym polega też bezwładność tego typu procesów, tak? Że powiedzmy, ktoś na przykład zaczyna jako gorliwy patriota, który w istocie, no nie da się być patriotą moim zdaniem, tak naprawdę, w podstawowym tego słowa znaczeniu, nie akceptując zasady całości, przynajmniej w odniesieniu do państwa, na zasadzie, no, to są różne czynniki psychologiczne i społeczne, które tego prowadzą, zostaje patriotą wolnościowym, czyli sobie znajduje jakiś aspekt, który będzie bronił swojej prywatnej wolności przeciwko uruszeniom państwa. W Polsce zresztą jest długa tradycja tego typu sarmackiego patriotyzmu. No, ale to jakby w dłuższej perspektywie mocą wyrabiania pewnego nawyku myślowego doprowadzi do sytuacji, w której on właściwie może odkryje, a może nie, że tak naprawdę to już nie ma podstaw, żeby być patriotą, no bo nie akceptuje zasady całości tak naprawdę. Tak więc jakby taki proces, myślę, że może zachodzić. Natomiast chciałem jeszcze jedno się zapytać, bo jeszcze jest jeden punkt, który moim zdaniem ta skądinąd, jak twierdziłem, tak, przed chwilą, powszechnie akceptowana zasada wydaje się trudna, bo ja u Tomasza nie znajduję, wracając do Tomasza na chwilę, u Tomasza nie znajduję momentu, tak naprawdę, takiego jasnego powiedzenia, że jest jakieś dobro jednostki, cokolwiek miałoby to znaczyć, które wyłamywałoby się spod tej zasady. Czyli mówię, znaczy, że jakby wszystkie dobra, każde wzięte, znaczy wszystkie wzięte razem i każde z osobna dobro jednostkowe jest zawsze wtórne, tak, stoi niżej niż dobro całości, w której ta jednostka żyje. Tak? I to jest, wydaje mi się, moment problematyczny, tak, no bo tu okazywałoby się, że jednak odnalezienie u Tomasza twardej podstawy do wyłączenia pewnych dóbr, jako z tych dóbr, których na przykład państwo, czy tam całość, tak, ma prawo oczekiwać, że jednostka się jakby poświęci to dobra, no jakby nie ma tam takiego jasnego wskazania, łącznie, prawda, z życiem, no bo ostatecznie i zarówno doktryna wojny, prawda, i doktryna jakby wojny sprawiedliwej i, nie wiem, doktryna kary śmierci, czy jej przyzwanalność, jakby pokazują, że nawet to dobro może zostać, nie chcę powiedzieć, złożone na ołtarzu całości, bo to już brzmiałoby okropnie, tak, ale no tak, tak. Może zostać to dobro odebrane, tak? Sprawiedliwie odebrane.
Wśród interpretatorów dwudziestowiecznych Tomasza był to moment pewnego sporu. To na pewno sobie przypominasz polemikę między bardzo znanym Maritainem i o wiele mniej znanym de Coninckiem, czyli tak naprawdę między z jednej strony takim tomistą próbującym wynegocjować miejsce dla tomizmu w kulturze liberalnej, tak można powiedzieć. Jeśli już od strony politycznej to patrzeć, bo oczywiście Maritain chciał pozostać jakimś interpretatorem Tomasza po prostu, ale myślał zawsze w kategoriach zbudowania tej jakiejś nowej syntezy. Tak? Więc i Maritain rzeczywiście próbował nas przekonywać, że nawet jeśli u samego Tomasza wprost to nie pada, no to istnieje oczywiście rodzaj takich, jak to przed chwilą zapytałeś, takich wyłączonych dóbr jednostki, które jednak są na tyle ważne, że znajdują się ponad tą całościowością, tak, państwa. Natomiast de Coninck, który w tej swojej żarliwej polemice o prymacie dobra wspólnego przeciw personalistom, to jest taka książka, która My nie mamy jej w polskim przekładzie, ona jest bardzo żarliwa, pełna najróżniejszych wypisów, wykrzykników, może mniej jest taka uporządkowana, bym powiedział teoretycznie, ale tyle, ile można zobaczyć z tej książki, to między innymi to, że rzeczywiście de Coninck nie miałby trudności z pokazaniem, że Tomasz w swoich tekstach jest raczej po jego stronie niż po stronie Maritaina. Natomiast wyjaśniał Maritainowi, tak jak później Madiran z kolei w książce, która akurat w Polsce niedawno została, czy w każdym razie ukazał się tekst, tak, o zasadzie całości. I de Coninck, i Madiran starają się pokazać, że te wszystkie przypadki, w których my słusznie dopytujemy, czy aby no, jednostka nie jest jednak wolna sprzeciwić się społeczności, całości, to są zawsze sytuacje, w których pytamy o sprzeciw, o możliwość sprzeciwu wobec społeczności doczesnej, politycznej, państwowej. Ale, to cały czas referuję tutaj myśl tych autorów, to wcale nie znaczy, że ten sprzeciw ma być zakorzeniony i ufundowany w jakiejś ekskluzywności jednostki w jakimś obszarze. Tylko, że polega na tym, że dokładnie ten sam podmiot, ten sam człowiek jest będący obywatelem i w związku z tym pewną częścią całości politycznej, jest także częścią kolejnych innych jeszcze porządków. I istnieją jego obowiązki wobec innych całości, które mogą kolidować z politycznymi, obywatelskimi, zwłaszcza wtedy, jeśli państwo albo ten, kto występuje w imieniu państwa, zachowuje się na sposób despotyczny.
No właśnie, to by bardzo ciekawe, bo to by się okazywało wtedy, że chrześcijaństwo ma taką, że tak powiem, rozwiązuje problem, który samo częściowo stwarza, ale jakby na pewno rozwiązuje go lepiej właśnie niż taki indywidualizm, tak? To znaczy okazuje się, że jeśli już mówimy o całości, to państwo, a to właśnie uroszczenia państwa są najbardziej problematyczne chyba jednak mimo wszystko dla tego umysłu współczesnego. Państwo samo jest pewną częścią w pewnym porządku, prawda? Czy jakby, albo przynajmniej z całością, która stoi niżej w hierarchii różnych całości niż tak. Całość ostateczna.
Ale masz rację, mówiąc, że to są problemy, które po części chrześcijaństwo samo stwarza, bo jakkolwiek brzmi to i ktoś może się przy tym zaśmiać szyderczo, to jednak na poważnie, jak już ten szyderczy śmiech byśmy odłożyli, no to jest po prostu taka trudność, że czasami niektóre propozycje windujące wyżej, tak, na innym poziomie pewne oczekiwania i wyobrażenia, no i są trudniejsze do...
Zresztą... Tak. To jest slogan, może, przepraszam za taki oklepany ten schemat, ale starcie jednostki z całością, to jest jednak moim zdaniem dramat, jeśli można tak powiedzieć, typowo chrześcijański czy postchrześcijański, tak? No, dramat chrześcijański polega raczej na tym, że jednostka jest rozdzielana różnymi zasadami, które pochodzą z różnych porządków, ale to są zawsze porządki, które definiuje całość, tak? No, poczynając od najbardziej tak sztampowego przykładu, czyli Antygony, która jakby jest tutaj dokładnie rozdarta między dwoma rodzajami prawa, które nie ona przez sobie samo stanowiła, to nie jest jej wyłącznie prywatna potrzeba religijna, że chce pochować, prawda?
W pewnym sensie do takiej ściany, tak, z tymi antynomiami doszli stoicy na etapie rzymskim i to nawet można śledzić nie tylko w tych najróżniejszych rozważaniach, dopytywaniach, analizach, które mamy, nie wiem, u Seneki, ale na przykład idący w innym trochę nurcie, mniej znane, mniej przez nas dyskutowane, jego dramaty, jego twórczość dramatyczna, jego wersja Edypa, która jest wersją jakoś tam pod tym względem inną od greckiej, bo właśnie akcentującą ten typowo stoicki problem króla, który odkrywa swoją indywidualną tożsamość i odpowiedzialność, że nie może wypełnić roli królewskiej, dlatego, bo jest...
Chociaż u stoiku zawsze jeszcze jest ta samotność, tak powiem, jednostki konstytuuje się przez odniesienie do tej całości logosu, która jest ponad wszystkim i znowu jest tak, że okazuje się, że to nie jest po prostu prywatne dobro tego króla, tylko jednak ten król staje się jednostką dlatego, że odkrywa pewien wyższy porządek. Trochę jak w chrześcijaństwie.
Tak się złożyło w naszej rozmowie, że teraz państwa zostawiamy w towarzystwie raczej Antygony i Edypa, ale mamy nadzieję, że także Tomasza z Akwinu. Dyskusje, które tutaj rozpoczęliśmy, mają zwykle w swojej naturze to, że się kontynuują na różnych poziomach, a więc niech idą dalej. A ja dzisiaj dziękuję mojemu rozmówcę, Pawłowi Gradowi. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Państwu za uwagę. I jak zwykle zapraszam do konwersatorium za tydzień w niedzielę o godzinie 13. Dobrej niedzieli Państwu życzę. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.